George Orwell, rok 1984, taśma piąta, ścieżka pierwsza. Z niemal wojskową precyzją, która wprawiła Winstona w zdumienie, poinstruowała go krok po kroku, co ma zrobić. Pół godziny koleją, ze stacji skręcić w lewo, przejść szosą 2 kilometry, przy bramie bez górnego pręta skręcić w polną drogę, dojść do leśnego duktu, potem skręcić na ścieżkę między krzakami, dojść do zwalonego pnia porośniętego mchem. Zupełnie jakby w głowie miała mapę. Zapamiętasz? Szepnęła na koniec. Tak. Skręcasz w lewo, w prawo, potem znów w lewo. Brama bez górnego pręta. Dobrze. O której? Około 15:00. Może będziesz musiał na mnie zaczekać. Przyjdę inną trasą. Na pewno wszystko zapamiętałeś? Tak. Więc teraz szybko odejdź. Tego nie musiałam mu mówić. Ale nie od razu mogli się rozdzielić. Wciąż przejeżdżały ciężarówki, wszyscy więc stali, gapiąc się łapczywie. Na początku rozległo się trochę gwizdów i wrogich okrzyków, ale wydawali je nieliczni w tłumie partyjni i wkrótce oni też ucichli. Dominującym uczuciem była zwyczajna ciekawość. Cudzoziemcy, czy to Eurazjaci, czy Wschódazjaci, stanowili taką samą osobliwość jak rzadkie okazy zwierząt. Nigdy nie widywano ich inaczej niż w charakterze jeńców i nawet wówczas zaledwie przez krótką chwilę. Nikt też nie wiedział, co się z nimi dzieje później. Prawdopodobnie większość trafiała do obozów pracy, bo tylko drobną część wieszano jako zbrodniarzy wojennych. Okrągłe, mongolskie twarze ustąpiły miejsca bardziej europejskim, brudnym, zarośniętym i wymizerowanym. Znad nieogolonych policzków patrzyły na Winstona wciąż nowe pary oczu. Czasem wpijały się w niego z dziwną intensywnością, po czym odwracały. Konwój zbliżał się do końca. W ostatniej ciężarówce Winston zobaczył niemłodego mężczyznę z siwą, gęstą brodą, który stał ze skrzyżowanymi rękami, jakby przywykł do tego, że skuwają mu je w kajdany. Był już najwyższy czas odejść od dziewczyny, lecz w ostatniej chwili, kiedy wciąż otaczał ich zwarty tłum, jej dłoń znalazła jego rękę i ścisnęła ją lekko. Trwało to najwyżej 10 sekund, a jednak zdawało mu się, że trzymają się za ręce bardzo długo. Miał dość czasu, by poznać każdy szczegół jej dłoni. Badał dotykiem długie palce, kształtne paznokcie, stwardniałe od pracy i pokryte odciskami wnętrze dłoni, miękki nadgarstek. Umiałby teraz odróżnić tę dłoń wzrokiem. Nagle pomyślał, że nawet nie wie, jakiego koloru są oczy dziewczyny. Prawdopodobnie piwne, choć szatyni miewają czasem niebieskie tęczówki. Pragnął odwrócić głowę i sprawdzić, ale byłaby to niewyobrażalna głupota. Trzymając się za ręce, niewidoczne w zbitym tłumie patrzyli prosto przed siebie i zamiast oczu dziewczyny Winston napotkał smętny wzrok starego jeńca spoglądającego z pomiędzy siwych kłaków. Winston szedł ocienionym duktem. Gdzieniegdzie promienie słońca przedzierały się przez gałęzie, tworząc na ziemi jasne cętki. Chwilami drzewa rzedły i wówczas dukt lśnił złociście. Pobocze po lewej stronie drogi mieniło się od dzwonków. Powietrze jakby pokrywało pieszczotami skórę. Był drugi dzień maja. Gdzieś z głębi lasu dolatywało gruchanie grzywaczy. Przyjechał trochę wcześniej. Podróż odbyła się bez żadnych przygód. Zorientowawszy się, że dziewczyna ma najwyraźniej doświadczenie w tego rodzaju sprawach, lękał się znacznie mniej, niż by oczekiwał. Z pewnością znalazła bezpieczne miejsce. Na ogół nie należało się spodziewać, że poza miastem zagrożenie maleje. W lasach nie instalowano oczywiście tyle ekranów, lecz każde słowo mogły zarejestrować poukrywane mikrofony, a rozpoznanie głosu nie nastręczało policji myśli najmniejszych kłopotów. Zresztą trudno było podróżować, nie zwracając na siebie uwagi. Aczkolwiek wyjazd na odległość poniżej 100 kilometrów od miejsca stałego pobytu nie wymagał specjalnej przepustki, to jednak na dworcach często kręciły się patrole policji, które legitymowały i szczegółowo wypytywały wszystkich napotykanych członków partii. Ale tego dnia nie pojawił się żaden patrol, ani też nikt nie śledził Winstona w drodze ze stacji, o czym się przekonał co pewien czas, oglądając się dyskretnie za siebie. Pociąg pełen był proli w znakomitych humorach, bo akurat dopisała pogoda. Wagon z drewnianymi ławkami, w którym podróżował Winston, zajmowała niemal w całości jedna ogromna rodzina, od bezzębnej prababki po miesięczne niemowlę. Jadąca odwiedzić teściów na wsi, aby tam, jak wyznali bez skrępowania, na lewo zaopatrzyć się w masło. Dukt poszerzył się. Po chwili Winston ujrzał ścieżkę, o której mówiła dziewczyna. Wąską, leśną drożynę wiodącą przez kępy krzaków. Nie miał zegarka, ale wiedział, że zjawił się przed czasem. Dzwonki rosły tu gęsto. Nie sposób było po nich nie deptać. Ukląkł i zaczął je zbierać, trochę dla zabicia czasu, a częściowo dlatego, że nagle przyszło mu do głowy, iż z przyjemnością dałby dziewczynie bukiecik na powitanie. Miał już całkiem spory bukiet i właśnie go wąchał, wciągając w nozdrze nikły, nieco mdławy zapach, gdy wtem zamarł. Usłyszał za sobą wyraźny trzask gałązki pękającej pod stopą. Wrócił do zrywania dzwonków. To było jedyne rozsądne wyjście. Mogła nadchodzić ona, ale równie dobrze ktoś mógł go jednak śledzić od stacji. Gdyby się obejrzał, wyglądałoby na to, że ma nieczyste sumienie. Zerwał jeden kwiat, zerwał drugi. Nagle poczuł na ramieniu dłoń. Spojrzał do góry. To była ona. Potrząsnęła głową, widocznie, aby go ostrzec, żeby się nie odzywał, po czym rozgarnęła krzaki i szybkim krokiem poprowadziła go ścieżką w głąb lasu. Najwyraźniej bywała tu nieraz, bo bez wahania omijała każde grząskie miejsce. Winston szedł za nią, wciąż ściskając w dłoni bukiet. Najpierw odetchnął z ulgą, lecz teraz, kiedy widział przed sobą szczupłe, silne ciało, przepasane w talii szkarłatną szarfą podkreślającą krągłość bioder, owładnęło nim poczucie skrajnej niższości. Lękał się, że gdy dziewczyna odwróci się i mu przyjrzy, nie będzie go chciała. Wonne powietrze i widok zielonych liści odebrały Winstonowi resztki wiary w siebie. Już w drodze ze stacji majowe słońce uzmysłowiło mu własną marność. Marność bladej istoty żyjącej wiecznie pośród murów z londyńskim kurzem i sadzą wżartymi w pory skóry. Zdał sobie sprawę, że dziewczyna nigdy dotąd nie widziała go w jasnym, dziennym świetle. Dotarli do zwalonego pnia, o którym mu wspominała. Przeskoczyła przez pień i weszła w krzaki, choć nie widać było między nimi żadnego przejścia. Winston ruszył jej śladem. Chwilę później znaleźli się na niewielkiej, porośniętej trawą polanie, na szczycie małego pagórka, ze wszystkich stron otoczonego przez strzeliste drzewka, całkowicie kryjącego przed ludzkim wzrokiem. Dziewczyna zatrzymała się i odwróciła do Winstona. Jesteśmy na miejscu, oświadczyła. Stał kilka kroków od niej i nie miał odwagi podejść bliżej. Specjalnie nie odezwałam się przy dukcie, bo tam mogą być mikrofony. Pewnie ich nie ma, ale lepiej nie ryzykować, że któryś z tych wieprzy rozpozna nasze głosy. Tu jesteśmy bezpieczni. Wciąż brakowało mu śmiałości, żeby się do niej zbliżyć. Tu jesteśmy bezpieczni, powtórzył tempo. Pewnie spójrz na te drzewa. Wokół szumiały młode jesiony. Niegdyś rósł tutaj wielki las, ale potem stare drzewa ścięto. Ich pnie wypuściły jednak nowe, proste pędy, z których żaden nie był grubszy od ludzkiej ręki. Nawet nie ma gdzie schować mikrofonu, dodała. Zresztą jestem tu nie pierwszy raz. Lecz nie po to tu przyjechali, żeby rozmawiać. Winston zdobył się na odwagę i postąpił krok naprzód. Stała przed nim sztywno wyprostowana, z lekko ironicznym uśmiechem na ustach, jakby pytając, na co jeszcze czeka. Bukiet leżał na ziemi, choć nie pamiętał, żeby wypuścił go z rąk. Ujął dłoń dziewczyny. — Czy uwierzysz, że do tej pory nie wiem, jakiego koloru masz oczy? — spytał. Przekonał się, że są piwne, jasno piwne, okolone czarnymi rzęsami. — Powiedz, czy teraz, kiedy zobaczyłaś mnie z bliska, nie wydaje ci się wstrętny? — Nie, skądże? — odparła. — Mam 39 lat, żonę, której nie mogę się pozbyć, wrzody na nogach i 5 sztucznych zębów. — To mnie nic nie obchodzi. W następnej chwili nie wiadomo, czy za jej, czy za jego sprawą znalazła się w ramionach Winstona. Z początku myślał jedynie o tym, jakie to wszystko jest nieprawdopodobne. Dziewczęce ciało tuliło się do niego, ciemne włosy muskały mu twarz, a teraz, tak, uniosła twarz i oto całował pełne, czerwone usta. Zarzuciła mu ręce na szyję, szeptała, że jest najdroższy, cudowny, ukochany. Osunęli się na murawę, nie stawiała najmniejszego oporu. Mógł z nią robić, co chciał, jednakże dotyk jej ciała nie rozpalił w nim namiętności. Czuł się dumny, szczęśliwy. Radował się z tego, co się dzieje, ale nie czuł pożądania. Sam dobrze nie wiedział, dlaczego. Może było na to zbyt wcześnie, może peszyły go jej młodość i uroda, może za długo żył bez kobiety. Dziewczyna podniosła się i wyjęła z włosów zgnieciony dzwonek. Usiadła i objęła Winstona ramieniem. Nie przejmuj się, kochanie, nie ma pośpiechu. Całe popołudnie przed nami. Czy to nie wspaniała kryjówka? Znalazłam to miejsce, kiedy pewnego razu zgubiłam się na zbiorowej wycieczce. Jeśli ktoś idzie, słychać go na 100 metrów. Jak masz na imię? Spytał. Julia. A ty Winston. Nazywasz się Winston Smith? Skąd wiesz? Chyba jestem lepszym detektywem niż ty, mój kochany. Powiedz, co myślałeś o mnie, zanim dałam ci kartkę? Nie miał ochoty kłamać. A zresztą wyjawienie najgorszego było też pewnego rodzaju miłosnym podarkiem. Nienawidziłem cię strasznie. Chciałem cię zgwałcić, a potem zamordować. Przed 2 tygodniami poważnie zastanawiałem się nad tym, czy nie roztrzaskać ci czaszki kamieniem. Skoro chcesz wiedzieć, powiem ci. Byłem przekonany, że pracujesz dla policji myśli. Dziewczyna roześmiała się radośnie, traktując to jako komplement dla swojej umiejętności kamuflażu. Coś ty dla policji myśli? Poważnie? No, może nie do końca, ale kierując się twoim wyglądem, byłem przekonany. O, sama rozumiesz, że jesteś młoda, świeża, zdrowa. Byłeś przekonany, że jestem wzorowym członkiem partii. Czysta w myśli i uczynku. Transparenty, pochody, postępowe hasła, wspólne gry, piesze wycieczki i reszta tego gówna. I pewnie myślałeś, że gdybym miała choćby cień podejrzenia, natychmiast bym cię zadenuncjowała jako myślozbrodniarza i cieszyła się z twojej śmierci? Tak, właśnie coś w tym stylu. Pamiętam, że wiele młodych kobiet jest dokładnie takich. To wszystko przez tę przeklętą szmatę, zawołała, zrywając z siebie szkarłatną szarfę młodzieżowej ligi antyseksualnej i ciskając ją na najbliższą gałąź. Następnie, jakby dotknąwszy talii, coś sobie przypomniała, wsunęła dłoń do kieszeni kombinezonu i wyjęła niedużą tabliczkę czekolady. Przełamała ją na 2 części i jedną dała Winstonowi. Jeszcze zanim jej skosztował, poznał po zapachu, że to niezwykła czekolada. Była ciemna, lśniąca i owinięta w srebrną folię, podczas gdy normalnie sprzedawano matową, łamliwą masę brązowej barwy o smaku kojarzącym się z wonią palonych śmieci. Ale kiedyś, dawno temu, jadł już taką czekoladę jak ta, którą poczęstowała go Julia. Sam zapach zbudził w nim silne, niepokojące, lecz całkiem zatarte wspomnienia. Skąd to masz? Spytał. Kupiłam na czarnym rynku, odparła obojętnie. Fakt, że pozornie jestem taka, za jaką mnie wziąłeś. Nigdy nie unikam sportu. W kapusiach pełniłam funkcję drużynowej. Przez 3 wieczory w tygodniu pracuję ochotniczo w młodzieżowej lidze antyseksualnej. Ileż to godzin zmarnowałam, oblekając cały Londyn tymi ich bzdetami. W pochodach z reguły noszę transparenty. Wyglądam pogodnie, nie wymiguję się od pracy społecznej. Zawsze krzycz to, co inni. Taka jest moja zasada. Tylko ona gwarantuje bezpieczeństwo. Pierwszy kawałek czekolady roztopił się na języku Winstona. Była przepyszna. Tuż na skraju jego świadomości kołatał się jakiś zapomniany obraz, jakieś wspomnienie silne, lecz niewyraźne, niczym kształt dostrzegany kątem oka. Odsunął go od siebie, czując gdzieś w głębi, że wiąże się z jakimś uczynkiem, który najchętniej by odwołał, gdyby to tylko było możliwe. Jesteś bardzo młoda, Julio, rzekł. 10-15 lat młodsza ode mnie. Co takiego ci się we mnie spodobało? Masz coś w twarzy, pomyślałam, że zaryzykuję. Umiem oceniać ludzi po wyglądzie. Wiedziałam, że oni cię mierzą. Mówiąc oni, miała na myśli partię, a zwłaszcza wewnętrzną partię, z której tak bardzo się naigrawała, nie kryjąc swojej nienawiści, że Winston poczuł się nieswojo, chociaż wiedział, iż są tu wyjątkowo bezpieczni. Zdumiewało go też jej ordynarne słownictwo. Członkowie partii nie powinni przeklinać i sam Winston klął bardzo rzadko, przynajmniej na głos. Julia natomiast jakby w ogóle nie potrafiła wspomnieć o partii, a zwłaszcza o wewnętrznej partii, nie używając równie plugawych słów jak te powypisywane w cuchnących zaułkach. Nie, żeby mu to przeszkadzało. Stanowiło po prostu kolejny przejaw buntu dziewczyny przeciwko partii i wszystkiemu, co reprezentowała. I w pewien sposób wydawało mu się równie naturalne i zdrowe, jak prychanie konia, który czuje zapach zgniłego siana. Opuścili polanę i wędrowali przed siebie ścieżką nakrapianą słońcem, idąc objęci, ilekroć jej szerokość na to pozwalała. Zdziwiło Winstona, o ileż większa wydaje się talia dziewczyny, gdy nie opasuje jej szarfa. Rozmawiali szeptem. Poza polaną, zdaniem Julii, należało zachować ostrożność. Wkrótce doszli do skraju lasu. Julia zatrzymała się. Dalej nie idźmy. Na otwartym terenie ktoś może nas zauważyć. Tu zasłaniają nas gałęzie. Stali w cieniu kępy leszczyny. Promienie słońca, mimo że przedzierały się przez dziesiątki liści, wciąż grzały im twarze. Winston spojrzał na pole rozciągające się przed nimi i nagle z najwyższym zdumieniem rozpoznawał to miejsce. Widział je nieraz. Opuszczone pastwisko z wyskubaną trawą, po którym między kopczykami kretowisk wiodła kręta ścieżka. Naprzeciw w nierównym szeregu drzew gałęzie wiązów drgały leciutko na wietrze, kołysząc gęstwiną liści niczym kobiecymi splotami. Gdzieś w pobliżu, choć poza zasięgiem wzroku, musi przepływać strumień, w którego zielonych rozlewiskach śmigają klenie. Czy gdzieś tędy przepływa strumyk? Spytał cicho. Tak, na skraju sąsiedniego pola. Są w nim ryby i to naprawdę ogromne. Widać, jak czatują w rozlewiskach pod wierzbami, utrzymując się w miejscu lekkimi ruchami ogona. Złota kraina, szepnął. Prawie. Złota kraina? Tak sobie nazwałem krajobraz, który czasami jawi mi się we śnie. Patrz, powiedziała cicho Julia. Niespełna 5 metrów od nich i na wysokości ich twarzy na gałęzi przysiadł drost. Może ich nie zauważył. Był w słońcu, a oni stali w cieniu. Rozpostarł skrzydła i znów je złożył. Pokręcił łebkiem, jakby się kłaniał słońcu, po czym nagle zaśpiewał. W popołudniowej ciszy jego trel zabrzmiał z niespodziewaną mocą. Winston i Julia przylgnęli do siebie, słuchając w oczarowaniu. Minuty mijały, a ptak śpiewał i śpiewał, coraz to inaczej, nie powtarzając się ani razu, jakby specjalnie popisywał się swoim kunsztem. Czasami milkł na kilka sekund, rozpościerał i składał skrzydła, a po chwili wypinał pierś i znów zanosił się śpiewem. Winston przypatrywał mu się z podziwem. Dla kogo i po co tak trelował? W pobliżu nie było żadnej samiczki, żadnego rywala. Co nim powodowało, że siedząc na skraju pustego lasu, wyśpiewywał w przestrzeń swoje tony? Ciekawe, czy był tu gdzieś ukryty mikrofon. On i Julia odzywali się do siebie tylko szeptem, zbyt cichym, aby mikrofon mógł go wyłowić, ale na pewno musiał rejestrować świergot. Może przy odbiorniku daleko stąd jakiś mały, pluskwowaty człowieczek nasłuchuje uważnie i słyszy ptaka. Ale rozbrzmiewająca melodia stopniowo wyparła wszystkie myśli Winstona. Miał wrażenie, że zalewa go niczym balsamiczny płyn i miesza się z promieniami słońca przedzierającymi się przez gałęzie. Przestał myśleć po prostu. Czuł, kibić dziewczyny była miękka i ciepła. Obrócił Julię przodem do siebie. Jej ciało jakby wtopiło się w niego. Kiedy dotykał dziewczyny, ulegle przyjmowała pieszczoty. Ich usta złączyły się, ale inaczej niż podczas pierwszych gwałtownych pocałunków. Kiedy się odsunęli, oboje westchnęli głęboko. Spłoszony drost odfrunął, łopocząc skrzydłami. Winston zbliżył wargi do ucha Julii. Teraz, szepnął. Nie tutaj, odszepnęła. Chodźmy na polankę, tam bezpieczniej. Pospiesznie, nie zważając na trzask gałązek, które pękały pod ich stopami, wrócili na dawne miejsce. Gdy znaleźli się na pagórku otoczonym młodymi jesionami, Julia odwróciła się do Winstona. Oboje oddychali ciężko, ale na jej wargach błąkał się uśmiech. Przez chwilę przypatrywała się mężczyźnie, po czym zbliżyła dłoń do zamka błyskawicznego kombinezonu. I stało się niemal to, co w jego śnie. Niemal tak szybko, jak sobie wyobrażała. Zdarła z siebie ubranie i cisnęła na bok dokładnie tym samym wspaniałym gestem obracającym w niwecz wszystkie nauki partii. Jej białe ciało lśniło w słońcu. Na razie nie patrzył na nie. Utkwił oczy w piegowatej, łobuzersko uśmiechniętej twarzy. Ukląkł przed Julią i ujął jej ręce w swoje. Czy robiłaś to już przedtem? Pewnie setki, no dziesiątki razy. Z partyjnymi? Zawsze z partyjnymi. Z członkami wewnętrznej partii również? Nie, z tymi bydlakami nigdy. Ale wystarczyłoby, żebym kiwnęła palcem, a prawie każdy z nich poleciałby na mnie. Tylko cholery strugają takich świętoszków. Serce zabiło mu radośniej. Robiła to dziesiątki razy. Pragnął, aby były to setki, tysiące. Wszystko, co miało posmak zepsucia, napawało go nadzieją. Kto wie, może partię już dawno przeżarła zgnilizna. Może kult pracy i ascezy to blaga, zaledwie cienka otoczka skrywająca pełne rozpasanie. Gdyby mógł ich wszystkich zarazić trądem lub syfilisem, uczyniłby to z radością. Cokolwiek, byleby tylko osłabić, podkopać i zniszczyć tych drani. Pociągnął Julię w dół, tak, aby klęczeli naprzeciw siebie. — Słuchaj, im więcej mężczyzn miałaś, tym bardziej cię kocham. Wiesz dlaczego? — Tak, doskonale. Nienawidzę czystości, nienawidzę dobroci. Nie chcę, żeby istniały jakiekolwiek cnoty. Pragnę, aby wszyscy byli zepsuci do szpiku kości. — W takim razie powinnam ci odpowiadać, kochanie. Jestem zepsuta jak nikt. — Lubisz to robić? — Nie pytam o pieszczoty ze mną, lecz o seks jako taki. — Uwielbiam. To właśnie najbardziej pragnął usłyszeć. Nie chodziło mu o uczucie do konkretnej osoby, tylko o zwierzęcy instynkt, niepohamowany fizyczny popęd. On właśnie był siłą, która mogła rozsadzić partię. Przewrócił Julię na murawę, na rozsypane dzwonki. Tym razem nie miał żadnych trudności. Po pewnym czasie ich przyspieszone oddechy powróciły do zwykłego rytmu i owładnięci błogą niemocą odsunęli się trochę od siebie. Słońce świeciło teraz jakby mocniej. Oboje czuli się senni. Winston przyciągnął kombinezon i narzucił na dziewczynę. Zasnęli niemal natychmiast i spali blisko pół godziny. Winston obudził się pierwszy. Usiadł i popatrzył na piegowatą twarz Julii. Dziewczyna nadal spała spokojnie, z policzkiem wspartym na dłoni. Żadna piękność, ale usta miała naprawdę wspaniałe. Kiedy się lepiej przyjrzał, pod jej oczami dostrzegł kilka pojedynczych zmarszczek. Za to krótkie, ciemne włosy były wyjątkowo gęste i puszyste. Zdał sobie sprawę, że wciąż nie zna nazwiska Julii i nie wie, gdzie ona mieszka. Młode, silne ciało, tak niewinnie pogrążone we śnie, wydało mu się kruche i bezradne, wzbudzało w nim opiekuńcze uczucia, lecz naiwna tkliwość, która wezbrała w nim pod leszczyną, kiedy słuchali śpiewu Drozda, minęła bezpowrotnie. Ściągnął z Julii kombinezon i długo wpatrywał się w jej gładkie, białe ciało. W dawnych czasach, pomyślał, gdy mężczyzna patrzył na ciało dziewczyny, które go podniecało, sprawa była prosta. Obecnie jednak nie istniała sama miłość lub samo pożądanie. Żadne uczucie nie mogło być czyste, bo wszystko przesycały strach i nienawiść. Uściski jego i Julii były walką, ich orgazm zwycięstwem, ciosem zadanym partii, udaną akcją polityczną. Kiedyś możemy tu znów przyjechać, powiedziała Julia. Zwykle każdej kryjówki można bezpiecznie używać dwa razy, ale dopiero po miesiącu lub dwóch oczywiście. Natychmiast po przebudzeniu jej zachowanie całkiem się zmieniło. Stała się czujna i rzeczowa. Ubrała się, obwiązała szarfą i zaczęła instruować Winstona, którędy ma jechać do domu. Wydało mu się naturalne, że to ona zajęła się planowaniem powrotu. Najwyraźniej miała dryg do takich spraw, którego jemu zupełnie brakowała. W dodatku doskonale znała okolice. Marszruta, jaką dla niego ułożyła, nie pokrywała się z jego poranną trasą. W Londynie też przyjeżdżał na inny dworzec. Nigdy nie należy wracać tą samą drogą, oświadczyła takim tonem, jakby obwieszczała żelazną regułę. Postanowiła, że ruszy pierwsza. Winston miał odczekać jeszcze pół godziny. Powiedziała mu, gdzie mogą się spotkać po pracy za 4 dni. Wybrała uliczkę w jednej z uboższych dzielnic, na której znajdował się targ. Zwykle panował tam zgiełk i przewalały się tłumy. Będzie kręciła się między straganami, udając, że szuka sznurowadeł lub nici. Jeśli uzna, że jest bezpiecznie, wytrze nos, kiedy Winston się zbliży. Jeśli nie da tego znaku, mają po prostu minąć. Jeżeli szczęście dopisze, uda im się niewidocznym w tłumie porozmawiać z kwadrans i umówić się na następne spotkanie. Lecę, powiedziała, gdy tylko zapamiętał jej polecenia. O 19:30 muszę być z powrotem. Obiecałam przepracować 2 godziny w młodzieżowej lidze antyseksualnej. Pewnie będą rozdawać ulotki czy robić coś podobnego, szlak by ich trafił. Otrzep mnie dobrze. Nie mam we włosach liści. Na pewno w takim razie żegnaj, najdroższy, żegnaj. Padła mu w ramiona, wycałowała gwałtownie, a chwilę później przedarła się przez młode jesiony i prawie bezszelestnie oddaliła. Wciąż nie znał jej nazwiska i adresu, ale mniejsza, bo przecież i tak nie mogli się odwiedzać lub ze sobą korespondować. Tak się złożyło, że nigdy więcej nie pojechali na polanę. W maju jeszcze tylko raz mieli okazję się kochać. Zdarzyło się to w innej kryjówce znanej Julii, dzwonnicy zburzonego kościoła w niemal całkiem wyludnionej okolicy, na którą przed 30 laty zrzucono bombę atomową. Było to świetne miejsce, lecz samo dotarcie do niego wiązało się ze znacznym ryzykiem. W pozostałe dni spotykali się na ulicy, każdego wieczora gdzie indziej i nigdy na dłużej niż na pół godziny. Mogli ze sobą wówczas rozmawiać, choć w dość osobliwy sposób. Wędrując zatłoczonymi chodnikami, nigdy ramię w ramię i ani razu na siebie nie patrząc, prowadzili dziwaczny dialog przerwany niczym światło latarni morskiej. Milkli nagle, często w połowie zdania, ilekroć widzieli partyjny kombinezon lub zbliżali się do teleekranu, by po kilku minutach podjąć przerwany wątek. Gdy zaś dochodzili do miejsca, gdzie mieli się rozstać, urywali rozmowę, po czym nazajutrz kontynuowali ją bez żadnego wstępu. Julia była najwyraźniej przyzwyczajona do takiego sposobu porozumiewania się, który nazywała rozmową na raty. Posiadła też niezwykłą biegłość w mówieniu bez poruszania ustami. Tylko raz w ciągu niemal miesiąca wieczornych spotkań udało im się pocałować. Szli w milczeniu boczną ulicą. Julia uważała, że z dala od głośnych arterii nie wolno się odzywać, gdy nagle doszedł ich ogłuszający ryk. Ziemia zadygotała, niebo poczerniało i Winston nagle stwierdził, że leży na ziemi przerażony i potłuczony. Gdzieś bardzo blisko rąbnął pocisk rakietowy. Wtem Winston ujrzał o kilka centymetrów od siebie twarz Julii, trupio bladą. Nawet usta miała białe. Nie żyje, przeraził się, przytulił ją i dopiero wtedy sobie uświadomił, że całuje ciepłą twarz żywej osoby. Pod wargami czuł pył, pokrywała ich gruba warstwa tynku. Czasem, kiedy docierali na umówione miejsce, musieli się mijać bez jednego spojrzenia, bo albo zza rogu wyłania się patrol, albo w górze terkotał helikopter. Nawet gdyby było to mniej niebezpieczne, i tak nie mieliby czasu spotykać się częściej. Winston pracował 60 godzin tygodniowo, Julia jeszcze więcej. Od nawału pracy zależało, kiedy wypadną ich wolne dni, często się nie pokrywały. Co więcej, Julia rzadko miała cały wolny wieczór. Niesamowicie dużo pochłaniało jej słuchanie odczytów, udział w pochodach, rozdawanie ulotek Młodzieżowej Ligi Antyseksualnej, przygotowywanie transparentów na Tydzień Nienawiści, zbieranie składek podczas kampanii oszczędnościowej i podobna działalność społeczna. Twierdziła, że jej się to opłaca, daje doskonały kamuflaż. Przestrzegając błahych praw, można łamać wielkie. Namówiła potem Winstona, aby poświęcił jeszcze jeden ze swoich wolnych wieczorów i zgłosił się ochotniczo do pracy w fabryce broni, gdzie w ramach dodatkowych zajęć zatrudniano gorliwych partyjniaków. Tak więc raz w tygodniu przez 4 godziny Winston z nudy odchodził niemal od zmysłów, skręcając ze sobą niewielkie kawałki metalu, prawdopodobnie części zapalników, w kiepsko oświetlonej, pełnej przeciągów hali, w której ponury stukot młotków zlewał się z muzyką płynącą z teleekranów. Kiedy spotkali się w dzwonnicy, mogli wreszcie uzupełnić luki w swoich przerywanych rozmowach. Było upalne popołudnie. Powietrze w małym, kwadratowym pomieszczeniu nad dzwonami, nagrzane i duszne, cuchnęło gołębimi odchodami. Rozmawiali przez wiele godzin, siedząc na zakurzonej, pokrytej gałązkami podłodze. Tylko co jakiś czas któryś z nich wstawało, by spojrzeć przez wąskie otwory strzelnicze i sprawdzić, czy nikt się nie zbliża. Julia miała 26 lat. Mieszkała w hotelu robotniczym z 30 innymi dziewczętami. Wiecznie w tym babskim smrodzie, jak ja nienawidzę kobiet, dorzuciła. I pracowała, tak jak się domyślał, przy automatach do pisania powieści w Departamencie Literatury. Lubiła swój zawód. Jej obowiązki polegały głównie na obsłudze i konserwacji potężnego, skomplikowanego silnika elektrycznego. Nie uważała się za specjalnie błyskotliwą, ale znała się na maszynach, a praca fizyczna sprawiała jej przyjemność. Potrafiła opisać cały proces tworzenia powieści od momentu nadejścia zlecenia z komisji planowania, aż po ostateczny retusz dokonywany przez zespół autorski. Za to końcowy wynik jej nie interesował. Jak oświadczyła, nie miała głowy do książek. Traktowała je tak samo jak inne artykuły, które się produkuje, na przykład sznurowadła lub dżemy. Nie sięgała pamięcią dalej niż do początku lat 60., a jedyną znaną jej osobą, która często mówiła o czasach przed rewolucją, był jej dziadek. Znikł, kiedy miała 8 lat. W szkole została kapitanem drużyny hokejowej i 2 lata z rzędu zdobyła tytuł najlepszej gimnastyczki. W Kapusiach była drużynową, a w Lidze Młodych, zanim przeszła do Młodzieżowej Ligi Antyseksualnej, sekretarzem okręgowym. Zawsze cieszyła się znakomitą opinią. Rok 1984, taśma 5, koniec ścieżki pierwszej.